Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
To popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Piotr Salak i jego gość. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór, a naszym gościem jest pan Marcin Sośniak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, dobry wieczór, dobry wieczór państwu.
Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich regularnie wizytują i sprawdzają sytuację na granicy polsko-białoruskiej. I mówicie państwo o kryzysie humanitarnym. Co to oznacza to stwierdzenie o kryzysie humanitarnym? Bo gdy ja myślę o kryzysie humanitarnym, to stają mi przed oczami obrazki takie, jakie widzieliśmy chociażby z Afganistanu. Tysiące ludzi potrzebujących pomocy, chaos, generalnie sytuacja, w której nikt nie może znaleźć wyjścia i rozwiązania problemu.
Rzeczywiście kryzys humanitarny to chyba najlepsze określenie na to, co się dzieje nie tylko w strefie objętej stanem wyjątkowym, ale też poza tą strefą, w każdym razie w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Niestety nie możemy tak naprawdę precyzyjnie mówić o liczbach osób, które potrzebują tam
Dlaczego?
Pomocy, ponieważ tak naprawdę nikt tych liczb nie zna. To, co Straż Graniczna prezentuje, to jedynie liczba zawróceń, czyli sytuacji, w których cudzoziemcy są ujawniani czy zatrzymywani po przekroczeniu granicy w sposób niezgodny z prawem i do tej granicy odstawiani. Natomiast my nie wiemy, ile to jest osób, wiemy tylko, ile to jest zawróceń. Nie wiemy, czy każde zawrócenie to jest jedna osoba, czy tak naprawdę te same osoby są zawracane wielokrotnie.
Ale panie dyrektorze, mówimy o tysiącach, czy mówimy o setkach?
Ja myślę, że mówimy o tysiącach. Organizacje pozarządowe, które działają przy strefie, które są w kontakcie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, a które przede wszystkim przesyłają skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, skargi w sprawach i od cudzoziemców, którzy znajdują się w strefie kryzysu humanitarnego, mają możliwość pozyskiwania nazwisk. I ja już w tym momencie mogę powiedzieć, że tych nazwisk, które my znamy, które zna Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, już jest na pewno ponad setka.
Pan tam był kilkakrotnie. Tam, gdzie my nie możemy jako dziennikarze pojechać. Pan widział wszystko, co pan chciał, czy pan tylko co pan mógł zobaczyć, bo na to panu pozwalała Straż Graniczna?
Mam nadzieję, że widziałem wszystko to, co chciałem. Prawda jest taka, że Rzecznik Praw Obywatelskich, czy Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich może dotrzeć wszędzie dzięki ustawie o rzeczniku. Mamy dostęp w zasadzie do każdego miejsca, w którym funkcjonariusze Straży Granicznej wykonują swoje zadania. Czy to jest placówka, czy to jest ośrodek strzeżony, czy to jest tak naprawdę jakiekolwiek miejsce na środku lasu, gdzie funkcjonariusze podejmują interwencje. I dzięki temu jesteśmy w stanie monitorować różne sytuacje.
A miał pan poczucie, że coś jest przed panem ukrywane?
Myślę, że nie. Natomiast prawdą jest to, o czym też niedawno mówił Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Marcin Wiącek, że nie byliśmy świadkami wykonania rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z sierpnia 2021 roku. Tego rozporządzenia, które wprowadziło procedurę zawracania do granicy. Nie byliśmy świadkami wykonania takiego zawrócenia.
A takie wykonania są?
Takie zawrócenia są, no to wiadomo, chociażby z publicznie podawanych statystyk Straży Granicznej. Natomiast w tych przypadkach, w których myśmy interweniowali, czyli w tych przypadkach, w których byliśmy obecni w chwili, kiedy Straż Graniczna identyfikowała osoby po takim przekroczeniu granicy w sposób niezgodny z prawem, wszystkie osoby, które myśmy spotykali, deklarowały zamiar ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową i trafiały pod jurysdykcję Straży Granicznej i zostawały w Polsce.
Z tego, co pan zobaczył tam, to pana zaskoczyło, zmroziło, przeraziło, czy też myślał pan, że to tak będzie właśnie wyglądało?
Wszystko po trochu tak naprawdę. Nie da się nie być przerażonym z momentem, w którym spotyka się wycieńczonych ludzi po wielodniowej czy ponad tygodniowej wędrówce przez las, czasem po wielokrotnych zawróceniach, głodnych, zmarzniętych, po dramatycznych przeprawach przecież przez bardzo trudny odcinek granicy, przez Puszczę Białowieską i okolice. Nie da się nie być dotkniętym tym widokiem i byliśmy świadkami takich sytuacji. Na szczęście, jak powiedziałem, sytuacje skończyły się na tym etapie przynajmniej o tyle szczęśliwie, że cudzoziemcy skutecznie składali przynajmniej deklarację o zamiarze ubiegania się o ochronę międzynarodową. Mam nadzieję, że wniosek też.
Naszym gościem jest dyrektor Marcin Sośniak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Panie dyrektorze, do nas docierają informacje szczątkowe o tych najbardziej dramatycznych wydarzeniach, o tym nocowaniu na bagnach, o tych przemarzniętych, zmęczonych ludziach. To są, myśli pan, najbardziej skrajne przypadki, czy to jest norma tego, co się dzieje na granicy?
Ja bym chciał, żeby to były najbardziej skrajne przypadki, bo wtedy byłoby wiadomo, że jest ich stosunkowo niewiele, a tak naprawdę nikt nie wie, co się dzieje w tym momencie w strefie
przygranicznej. Ale Straż Graniczna też myśli pan nie wie?
Straż Graniczna też może nie wiedzieć, tak naprawdę też nie ma informacji o wszystkich ludziach, którzy tam się znajdują, wszystkich ludziach, którzy próbują się w ten sposób przedostać. Nie zapominajmy o tym, że też przymuszani do tego przez stronę białoruską bardzo często, przynajmniej z tych informacji, które do nas docierają. Więc tak naprawdę skali tego, co się dzieje w tym momencie w strefie kryzysu humanitarnego, nikt do końca nie zna.
Czy tylko wy tam jeździcie jako przedstawiciele Biura Rzecznika?
Jeździmy tam my jako przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i od dłuższego już czasu jeżdżą z nami ratownicy Polskiego Czerwonego Krzyża. Razem wozimy również pomoc materialną do tych miejsc, do których możemy dotrzeć, czyli przede wszystkim do placówek i ośrodków, gdzie cudzoziemcy przebywają.
Czego ci ludzie potrzebują?
Przede wszystkim potrzebują odzieży i obuwia. To są dwie kluczowe rzeczy, zwłaszcza obuwie, które zawsze będzie tam potrzebne. Potrzebują też podstawowych środków higieny osobistej, a przede wszystkim potrzebują pomocy medycznej. Przede wszystkim potrzebują pomocy prawnej.
A ta pomoc medyczna jest niewystarczająca? Straż Graniczna dysponuje pewną grupą lekarzy, którzy mogą im pomóc.
Na pewno, ale tego nigdy za wiele. Myślę, że Straż Graniczna też nie zawsze, nie wszędzie może w sposób szybki skorzystać z dostępnej pomocy. Na pewno w momencie, kiedy jeździliśmy tam z ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża, oni byli potrzebni. Byli potrzebni w miejscach, w których odnajdywaliśmy cudzoziemców, w których podejmowaliśmy interwencje.
Po tym, co pan widział, panie dyrektorze, na tej granicy, na granicy polsko-białoruskiej, jak pan jednocześnie czyta wyniki sondaży, różnych sondaży, w których ponad średnio 70% ludzi mówi, nie chcemy cudzoziemców, to pan się dziwi tym sondażom, czy chciałby pan, żeby ci ludzie pojechali również na granicę polsko-białoruską?
Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że jako urzędnik państwowy nie muszę się przejmować i nie przejmuję się, panie redaktorze, sondażami. Staram się wykonywać swoją pracę, czy pracę powierzoną mi przez rzecznika najlepiej jak można. I to nie jest pierwszy i ostatni przypadek, gdzie mógłbym się przestraszyć patrząc na sondaże, ale tak jak mówię, no, nie działamy pod wpływem politycznym. Stoimy na straży praw i wolności człowieka i w tym momencie to robimy. Dokładnie to robimy.
A myśli pan, że zdanie wielu ludzi zmieniłoby się, gdyby zobaczyli to, co pan widział?
Nie wiem, panie redaktorze. Trudno mi powiedzieć. Nie oceniam trendów społecznych. Nie wiem, dlaczego ludzie podchodzą tak inaczej, dlaczego mają takie sądy, co nimi powoduje. Staram się też nie czytać wpisów internetowych, ani komentarzy pod artykułami. Tak jak mówię, to na szczęście leży poza gestią Biura Rzecznika, a już na pewno poza gestią jego pracowników.
To zapytam inaczej. Rozmawiacie też państwo z tymi mieszkańcami, którzy mieszkają w strefie objętej stanem wyjątkowym. Jaki jest ich stosunek do uchodźców?
Do tej pory tak naprawdę rozmawialiśmy jedynie z władzami samorządowymi. Rozmawialiśmy z gminą Michałowo, tak, a to jest gmina, która jako jedyna, jako pierwsza w Polsce w tym momencie zaangażowała się w pomoc, taką może bardziej instytucjonalną pomoc cudzoziemcom z strefy kryzysu humanitarnego, otwierając punkt pomocy. Wiemy, że takie punkty będą otwierane na terenie gminy inne, bliższe strefy. Wiemy, że gmina Michałowo chce też zaangażować inne gminy lokalne do podobnej pomocy. Zobaczymy, czy to
jest
się
taka
uda.
Ze strony innej
to się gminy? Okaże. Mhm. To się okaże. Wiem, że te działania są podejmowane. Wiem, że ma się odbyć spotkanie w Urzędzie Gminy Michałowów, w którym będzie też przedstawiciel rzecznika. Rzecznik Praw Obywatelskich również wystosował pisma zachęcające tak naprawdę władze samorządowe do tego, żeby zaangażowały się w tego rodzaju pomoc.
Marcin Sośniak jest naszym gościem. Dziękujemy już słuchaczom RMF FM. Zapraszamy do RMF24 na naszą stronę rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Panie dyrektorze, pan powiedział, że jeździcie z przedstawicielami Polskiego Czerwonego Krzyża. Czy jakieś inne organizacje pomocowe są również obecne w tej strefie?
W strefie nie. Do strefy na chwilę obecną w zasadzie poza Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i PCK nikt nie ma wstępu. Wiem, że są organizacje, które próbują, wiem, że są na miejscu Lekarze Bez Granic, wiem, że są Medycyna Granicy.
Jakie są warunki ich działania? Jak działają Lekarze Bez Granic? Utrudnia im to Straż Graniczna? Czy...
No z tego, co mi wiadomo, to do strefy Straż Graniczna, nie policja, która jakby zabezpiecza ten rejon, medyków nie wpuszcza. Nie wpuszcza też organizacji niosących pomoc prawną. Rzecznik Praw Obywatelskich apelował już od samego początku w zasadzie obowiązywania stanu wyjątkowego o to, żeby tam wpuścić i medyków, i prawników. To są dwie profesje, które są w tym momencie kluczowe i niezbędne w tym regionie, w każdym miejscu, gdzie mogą się pojawić, gdzie pojawiają się cudzoziemcy.
Dzisiaj mamy taką informację o małżeństwie z Wrocławia, małżeństwie aktywistów, które pomogło przewieźć dwóch Irakijczyków, zostali zatrzymani i postawiono im zarzuty handlu ludźmi. Oni mogą liczyć na pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich?
Myślę, że jeżeli zwrócą się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, no to na pewno interwencja w tego, czy zbadanie przede wszystkim tego typu sprawy leży w kompetencjach rzecznika, więc zachęcam. Oczywiście trudno mi odnieść się do tej sytuacji, absolutnie nie będę tego robił, ponieważ no, byłoby to dalece niekompetentne, gdybym bez znajomości stanu faktycznego jakieś sądy w tym momencie wygłaszał. Natomiast no, zachęcam, każdy taki przypadek to jest jak najbardziej przypadek leżący w zainteresowaniu rzecznika.
Jeździcie tam od sierpnia. Uważa pan, że jest lepiej, czy jest gorzej?
Uważam, że pewne rzeczy się zmieniają. Bardzo się cieszę, że dopuszczona został Polski Czerwony Krzyż, że możemy wozić pomoc materialną. Widzę też pewne zmiany dotyczące przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową, pewne pozytywne trendy. Ja szczegółów oczywiście też nie mogę zdradzić z racji tego, że stan wyjątkowy również nas obliguje do tego, żeby pewnych informacji nie przekazywać. Więc mam nadzieję, że słuchacze mi wybaczą, a jednocześnie zaufają w to, że pewne zmiany ostatnio obserwujemy. Oczywiście one są dalekie od tego, żeby zażegnać kryzys humanitarny, żeby mówić o tym, że już ludzkie życie czy zdrowie nie jest zagrożone. Nie, to jeszcze nie jest ten etap. Niestety nadal jest duże zagrożenie i nadal jest potrzebna pomoc.
A uważa pan, że można w tej chwili określić, jak długo będzie ten kryzys jeszcze na granicy trwał?
Hej, trudno powiedzieć. Myślę, że ani my, ani Straż Graniczna, ani żaden z organów centralnych tak naprawdę jeszcze tego nie wie, jak to się rozwinie. Wiadomo tak naprawdę, że ten ruch migracyjny na granicy białoruskiej to nie jest naturalna ścieżka migracyjna. To jest inspirowana ścieżka, zależna również od polityki naszych sąsiadów. Więc trudno powiedzieć, w którym kierunku to zmierza. No na pewno to, o czym jestem przekonany i co mogę zapewnić, że będziemy tam do momentu, aż będzie trzeba i jesteśmy przygotowani na to, że również zimą niestety trzeba będzie w strefie być.
Uważa pan, że pomogłoby tej całej sytuacji, gdyby dopuszczono i organizacje pomocowe i chociażby dziennikarze na miejsce?
Na pewno tak, tak. Mamy teraz przepływ informacji dosyć ograniczony. Myślę, że wszyscy tak naprawdę, i to Rzecznik Praw Obywatelskich też pokazał w wystąpieniu, którym krytykował pewne obostrzenia związane ze stanem wyjątkowym, że na pewno przepływ informacji społeczeństwu się należy. Należy się pełna wiedza o tym, co się dzieje w strefie, jak to wygląda. Natomiast zdecydowanie, i to powtarzamy na każdym możliwym kroku i w każdym możliwym miejscu, zdecydowanie pomoc prawna dla ludzi, którzy w tym momencie znajdują się pod jurysdykcją Straży Granicznej, niezależnie od tego, czy to są osoby starające się o status uchodźcy, czy to osoby, które nie starają się o status uchodźcy, które za chwilę będą z Polski deportowane. Wszyscy potrzebują pomocy prawnej, wszyscy potrzebują informacji o swojej sytuacji, a tej informacji nie mają.
Ale Straż Graniczna mówi, że mamy tłumaczy, wydajemy na nie setki tysięcy złotych, dużo więcej niż to wyglądało przed rokiem, ale mówi to pan, jest z tego, co pan mówi, to ci ludzie cały czas nie wiedzą, tak, w jakiej są sytuacji i do czego mają prawo.
To jest prawda. To nie jest nawet do końca zarzut wobec Straży Granicznej. To jest tak naprawdę obserwacja, która wynika też z ogromu potrzeb. Tłumaczy jest mało, zwłaszcza z takich języków, które teraz wcześniej się nie pojawiały, teraz się pojawiają, jak na przykład wszystkie dialekty języka kurdyjskiego, które są w tym momencie wiodące, jak chodzi
Kurdów jest
o
najwięcej
potrzeby.
Tam w tej
w tym momencie akurat jest taki etap, że najczęściej spotykamy Irakijczyków, z których spora część właśnie mówi dialektami języka kurdyjskiego. I tłumacze, jeżeli są, to też nie są w stanie tak naprawdę tłumaczyć każdemu z osobna jego sytuacji prawnej. To nie tylko tłumacz, ale to też musi być prawnik. My spotykamy ludzi, którzy trzymając w ręku decyzję orzekającą o ich deportacji, czy o zobowiązaniu ich do powrotu, tak się to nazywa, do kraju pochodzenia, są przekonani, że właśnie trzymają w ręku poświadczenie tego, że ubiegają się w Polsce o status uchodźcy.
A to znaczy, że są wprowadzani w błąd?
To znaczy, że tak naprawdę może nie rozumieją. Nie wiadomo, na jakim etapie ich sytuacji dostają to tłumaczenie decyzji, tak? to nie jest papier, który jest sporządzony w ich języku, to jest decyzja w języku polskim, która jest przetłumaczona, a o tłumaczeniu świadczy adnotacja tylko tłumacza, że ten dokument przetłumaczył. I tak naprawdę, no, my też nie oceniamy tego, czy to było dobre, czy złe tłumaczenie. My po prostu zastajemy pewien stan faktyczny. Zastajemy człowieka, który jest kompletnie niepoinformowany o swojej sytuacji, który przez to może podejmować błędne decyzje co do swojej dalszych losów. Decyzje, które zamiast do ochrony międzynarodowej w Polsce doprowadzą go do powrotu do kraju pochodzenia i to jeszcze przymusowego.
Ale uważa pan, że to może wynikać z pewnej niefrasobliwości przy tłumaczeniu tekstu, czy to może być zamierzona działalność?
To trudno mi to ocenić, bo nie byłem, nie jestem świadkiem tłumaczeń. Nie wiem, zakładam, że profesjonalni tłumacze tłumaczą po prostu tekst, który dostają.
Ale stan wyjątkowy trwa już 2 miesiące, prawda?
Stan wyjątkowy trwa 2 miesiące. Ja nie wiem, raczej składam to w tym momencie na karb olbrzymich potrzeb, które nie mogą być zaspokojone w obecnym stanie. Jestem święcie przekonany, że gdyby do tych ludzi dopuścić pełnomocników prawnych, podkreślam, spora część organizacji pozarządowych, z którymi pracujemy, ma dostęp do tłumaczy, swoich tłumaczy, języków, również tych języków w tym momencie najbardziej potrzebnych. Jestem święcie przekonany, że dopuszczenie pełnomocników też zdjęłoby ze Straży Granicznej pewne trudności, z którymi teraz się borykają.
To jak pan sobie, na własny użytek, jak pan sobie to tłumaczy, że tego wciąż nie ma?
Że nie ma tam pełnomocników?
Że nie ma pełnomocników, no, że nie ma tłumaczy.
Stanem wyjątkowym,
nie,
tak?
To rozumiem, to pan i ja wiemy o tym doskonale, ale jak pan sobie to tłumaczy na własny użytek? Dlaczego tego jeszcze nie zmieniono, nie wprowadzono?
Ja... Szczerze mówiąc, trudno mi sobie wytłumaczyć powód, dla którego wprowadzono stan wyjątkowy. Trudno mi też sobie wytłumaczyć powód, dla którego z tym stanem wiążą się takie, nie inne obostrzenia. My po prostu odnotowujemy ten fakt. No tyle, co mogliśmy zrobić, no to Rzecznik Praw Obywatelskich zrobił w wystąpieniu, w którym podniósł wszystkie te mankamenty wynikające ze stanu wyjątkowego, czyli brak dostępu do pełnomocników. Przypominam przecież nawet Europejski Trybunał Praw Człowieka w stosunku do cudzoziemców orzekł w tak zwanych środkach tymczasowych, że trzeba dopuścić pełnomocników nawet do linii granicznej, jeżeli są tam cudzoziemcy, w sprawie których akurat Trybunał proceduje. A mimo wszystko to się nie stało. Więc niezależnie od tego, jak my oceniamy, czy na własny, czy niewłasny użytek powód niedopuszczania pełnomocników do cudzoziemców, my po prostu odnotowujemy na każdym kroku i przy każdej wizycie odnotowujemy, jak negatywne skutki to przynosi tak naprawdę dla praw i wolności człowieka i dla ludzkich losów, które, tak jak mówię, no w wielu przypadkach mogą się skończyć lepiej niż skończą się, jak nie będą mieli ludzie dostępu do pomocy prawnej.
Byliście też państwo w ośrodkach, do których trafiają uchodźcy. Jakie tam są warunki?
Tak, to akurat odsyłam też państwa wszystkich zainteresowanych do strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Tam Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, który był odpowiedzialny za wizytę w ośrodkach strzeżonych, dosyć szczegółowo opisał to, co zastaliśmy na miejscu.
Natomiast nie jest to różowy obraz, mówiąc bardzo delikatnie.
Absolutnie nie. Ośrodki są przeludnione, zdecydowanie za mało miejsca na potrzeby istniejące, również związane oczywiście z tym trendem migracyjnym. Ograniczony dostęp nadal do pomocy prawnej, ograniczony dostęp do pomocy medycznej. Ogromne utrudnienia w identyfikacji wszystkich osób, które należą do tak zwanych grup wrażliwych, czyli osób, które doświadczyły przemocy, które mogły doświadczyć tortur w kraju pochodzenia albo gdzieś po drodze.
Czyli nie wiemy, kto jest migracyjnej. Nie wiemy, kto jest w gruncie rzeczy uchodźcą, a kto szuka lepszego życia.
Tak. Tego nie wiemy i tego nie będziemy wiedzieć, dopóki nie będziemy respektować prawa cudzoziemców do ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową, bo tak naprawdę to jest jedyny sposób, żeby móc ocenić albo ustalić, kto jest rzeczywistym uchodźcą, kto spełnia przesłanki do tego, żeby zyskać status uchodźcy, a kto nie jest, więc na tym etapie szafowanie definicjami, czy ktoś jest, czy nie jest, jest zdecydowanie przedwczesne. W tym momencie traktujemy wszystkich cudzoziemców jako osoby, które potrzebują pomocy, nawet te osoby, które nie chcą ubiegać się w Polsce ochrony międzynarodową, a są takie, co też podkreśla Straż Graniczna, mimo wszystko w tym momencie potrzebują pilnej pomocy prawnej, materialnej, czasem medycznej i o tym musimy pamiętać. Nie powinniśmy na tym etapie dzielić tych ludzi na uchodźców, których chcemy przyjąć, albo migrantów ekonomicznych, których nie chcemy. W tym momencie nie ma znaczenia. Kryzys humanitarny dotknął wszystkich i o tym powinniśmy pamiętać, mówiąc o tym, co się dzieje w strefie przygranicznej. Natomiast dopóki nie będzie szanowane, respektowane prawo cudzoziemców do starania się o ochronę międzynarodową, czyli o status uchodźcy, tak naprawdę wszystkich też należy potencjalnie traktować jako osoby, które mają prawo do ubiegania się o tę ochronę.
A pan potrafi powiedzieć, ilu z tych ludzi, którzy chcą przekroczyć granicę polsko-białoruską, chce tutaj zostać, a ilu chce wyjechać jeszcze
do Niemiec? Ja mogę powiedzieć o osobach, z którymi myśmy rozmawiali. Ja w tym momencie też nie powiem, z iloma osobami rozmawialiśmy, ale no zdecydowanie.
Dlatego, że pan nie może?
Dlatego, że nawet jeszcze nie jestem w stanie tego policzyć tak naprawdę. To są, nie wiem, spotykamy po kilkadziesiąt osób w czasie jednej wizyty i rozmawiamy w zasadzie. No, staramy się z wszystkimi, no nie każdy też jest na tyle komunikatywny w językach, które znamy, żeby móc z nami porozmawiać. Staramy się korzystać z różnych tłumaczeń, jeżeli jest to możliwe.
Ale jak to wygląda?
W każdym bądź razie większość osób, z którymi rozmawiamy, deklaruje zamiar ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową z pełną świadomością tego, że złożenie takiego wniosku w Polsce wiąże się z tym, że przynajmniej na czas procedury będą musieli w Polsce pozostać. Ale spotykamy też osoby, które mówią nam, że chcą wracać do swojego kraju, że tak ich przeciążyło, tak ich doświadczyła podróż, której się podjęli z jakiejś tam inspiracji trochę stymulowanej przez Białoruś. Podjęli się tej wędrówki i to ich tak mocno dotknęło. Przeżycia były tak głębokie, o które zresztą opowiadają w rozmowach z nami, że chcą wrócić do swojego kraju. Takie osoby też są. I tym osobom też trzeba pomóc. Też trzeba pomóc i materialnie, i prawnie. I tak samo jak wszystkim pozostałym.
Z tych wizyt pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich powstanie raport dla premiera. Czy ten raport już jest gotowy? Kiedy on będzie gotowy?
Raport jeszcze do końca gotowy nie jest. Nie jest gotowy głównie dlatego, że zastanawiamy się, czy ująć w nim procedurę nową, procedurę, która obowiązuje od poniedziałku. Weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o cudzoziemcach, ustawa, która wprowadziła jeszcze nową procedurę wydawania przez Straż Graniczną postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Wiemy, że takie postanowienia już były wydawane, bo dzisiaj na konferencji prasowej Straż Graniczna o tym poinformowała. Nie wiemy, jak wygląda praktyka wydawania tych postanowień i musimy to koniecznie zbadać. Przede wszystkim nie wiemy, czy ta praktyka, czy ta procedura zastąpi, czy zastąpić ma docelowo procedurę z rozporządzenia, tą procedurę zawróceń do granicy, czy ma być jakimś dodatkiem do niej. To wszystko na pewno będziemy musieli zbadać. No i na tym etapie zastanawiamy się, czy ująć to jeszcze na tym etapie, już teraz w raporcie, który skierowany zostanie do prezesa Rady Ministrów, czy nie.
A my też będziemy mieli dostęp do tego raportu?
Do raportu nie. Niestety do raportu nie. Po pierwsze dlatego, że jest stan wyjątkowy i tak jak wspomniałem, przekazywanie informacji o pewnych działaniach w związku z rozporządzeniem o stanie wyjątkowym jest niemożliwe. Ale też ten raport będzie zawierał informacje niejawne w stopniu zastrzeżonym. No to jest pewna oczywistość tego, że przetwarzamy też dane dotyczące granicy, czy informacje dotyczące granicy.
A na jakie pytanie chcecie sobie państwo odpowiedzieć w tym raporcie?
Ja myślę, że panie redaktorze, to nie my będziemy odpowiadać na to pytanie. Myśmy już sobie odpowiedzieli i też muszę tutaj odwołać się do zaufania słuchaczek i słuchaczy. Zgromadziliśmy ogromny materiał tego, co się dzieje na granicach. Mamy prześwietlone wszystkie możliwe procedury, poza tą ostatnią, tak jak wspomniałem, ta jeszcze czeka na zbadanie. Więc tak naprawdę w tym raporcie my będziemy stawiać pewne pytania. Będziemy stawiać pewne pytania, będziemy wskazywać na pewne wątpliwości co do tego, co się dzieje i zadziało. I myślę, że na te pytania, no liczymy przynajmniej na to, że na te pytania odpowie nam prezes Rady Ministrów albo minister spraw wewnętrznych.
A oprócz raportu, jakieś kroki rzecznik podejmie w tej sprawie?
Rzecznik już podejmował kroki, tak? To nie jest pierwszy dokument, czy nie będzie to pierwszy dokument wypracowany w Biurze Rzecznika.
Nie mówię o dokumentach, ale mówię chociażby o jakichś posunięciach prawnych.
Zobaczymy. Na tym etapie to jest zdecydowanie jeszcze za wcześnie, żeby mówić o tym, jakie dalsze kroki będziemy podejmować. Na razie chcemy dopracować ten raport, chcemy zapoznać się też z ocenami, opiniami prezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Na niektóre rzeczy już zwracaliśmy uwagę wcześniej. To są akurat wystąpienia dostępne na stronach internetowych Biura Rzecznika, wystąpienie, które już w momencie wejścia w życie rozporządzenia o zawróceniach, tak skrótowo to ujmę.
Czyli pushback, mówiąc brzydko.
Tak, krytykowało już sam pomysł, wskazywało również na to, że samo rozporządzenie nie ma podstawy prawnej, gdyż ustawa, na której zostało oparte, nie zawiera właściwej delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia o tego typu procedurach. To wszystko można przeczytać na stronach internetowych. Zachęcam do lektury naszego stanowiska. No a co potem, to tak naprawdę zobaczymy też po tym, jak będziemy mogli zapoznać się ze stanowiskiem rządu.
Zastanawiam się, czy będzie nam taka rubryka w tym raporcie Wnioski końcowe.
Na pewno, w każdym naszym raporcie jest rubryka
Wnioski końcowe.
Wnioski tak już są sformułowane, oczywiście nie mogę powiedzieć, jakie to są wnioski. Mam nadzieję i to jest szczera nadzieja z mojej strony, że przyjdzie taki moment, że będziemy mogli o tym powiedzieć, pokazać i porozmawiać również na antenie.
Niech pan tylko powie, czy te wnioski są miłe dla tych, którzy dzisiaj sprawują władzę.
No ja myślę, że nawet jeżeli tego nie powiem, to po całej naszej rozmowie słuchaczki i słuchacze mogą się domyśleć, jakie mamy odczucia i jakie są nasze obserwacje z strefy kryzysu. Kryzysu humanitarnego, bo tak to będziemy nazywać.
Dziękuję bardzo. Marcin Sośniak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.